mówi Paryż RFI, piątek, 18 dzień lipca 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Stefan Riger, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, korespondencji z Festiwalu Teatralnego w Awinionie polecamy Państwa uwadze kronikę filmową i ekonomiczną oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Uroczystości ku czci Bronisława Geremka w Paryżu, relacja Anny Bernhardt. Nelson Mandela obchodzi 90. rocznicę urodzin. Papież Benedykt XVI spotkał się w Australii z przedstawicielami innych religii. Abchazja odrzuca plan Steinmeiera. Trwają przygotowania do rozmów pomiędzy Unią Europejską i Iranem w sprawie programu atomowego Teheran. Mówi Paryż RFI. W paryskim przedstawicielstwie Parlamentu Europejskiego oddano hołd zmarłemu tragicznie Bronisławowi Geremkowi. Przewodniczący reprezentacji Komisji Europejskiej, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego, francuscy eurodeputowani, naukowcy, a także przedstawiciele polskiej społeczności wspominali postać wielkiego Polaka i wielkiego Europejczyka. Była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, pani Simone Weil, mówiła o oddaniu wierności odwadze i Europie. Anna Bernhardt, która była na tej uroczystości, spytała panią Weil, czy można w kilku słowach opisać postać Bronisława Geremka.
Nie, kilka słów nie może wystarczyć, dlatego że był to ktoś całkowicie nietypowy, którego za bardzo upraszczamy. Jego pochodzenie, mówiąc wprost, pochodzenie żydowskie, które przez długi czas musiał ukrywać, a później odkrył na nowo, było ważnym elementem w jego życiu. Był Polakiem bardzo przywiązanym do swojej ojczyzny, ale cierpiał nie tylko jak wszyscy Polacy, jednocześnie zmagał się ze swą wewnętrzną biografią. Był bardzo wierny swym przekonaniom. Trudno było sobie z tego zdać sprawę, ponieważ tyle rzeczy w swoim życiu zasymilował, że niełatwo jest powiedzieć, co było najważniejsze. Ale myślę, że to była przede wszystkim odwaga, jasność umysłu. I uśmiechał się zawsze tak przekornie. Miało się wrażenie, chociaż tego wcale nie pokazywał, że wie lepiej, że trzyma w ręce klucz do rozwiązania, które zawsze posuwało rzeczy do przodu, biorąc pod uwagę nie tylko sytuacje polityczne, ale też dobro narodu.
Na pytanie, co należy kontynuować z dziedzictwa pozostawionego przez Bronisława Geremka, pani Simone Weil odpowiedziała.
Myślę, że z działalności takich osób można brać przykład, szukać inspiracji w ideach, ale nie można ich zastąpić, ponieważ był naprawdę nietypową osobą. Spotkałam go niedawno, dyskutowaliśmy i jak zwykle, jak za każdym razem odkrywałam nowe rzeczy. Myślę, że mógł jeszcze wiele nas nauczyć, ale niestety będziemy tego pozbawieni.
Simone Weil była jedną z francuskich osobistości, które złożyły dzisiaj hołd Bronisławowi Geremkowi w paryskim przedstawicielstwie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Do tej uroczystości wrócimy jeszcze w niedzielnym magazynie europejskim. Mówi Paryż RFI, Nelson Mandela obchodzi 90. urodziny. W jego rodzinnym mieście Kunu, na południowym wschodzie Afryki Południowej, zorganizowana została uroczystość, której wzięło udział 500 zaproszonych gości. Był wśród nich i prezydent kraju Thabo Mbeki, a także cała elita polityczna, rodzina i przyjaciele dostojnego jubilata. Mandela pozostaje w oczach całego świata symbolem wolności, pojednania i walki z wszelkiego rodzaju dyskryminacją. Z całego świata napłynęły życzenia urodzinowe. Bill Clinton podkreślił, jak wielkim wzorem do naśladowania jest dzisiejszy jubilat. Przewodniczący FIFA Sepp Blatter nazwał go emblematem człowieczeństwa i dodał, że to między innymi dzięki niemu Afryka Południowa otrzymała zaszczytne zadanie zorganizowania Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2010 roku. Były rywal Mandeli, prezydent apartheidu Frederick de Klerk, określił go mianem jednej z największych postaci XX wieku. Jesteśmy jesteśmy zaszczyceni waszą wolą złożenia życzeń urodzinowych starcowi na emeryturze, który nie ma już żadnej władzy ani żadnych wpływów, odpowiedział na te hołdy Nelson Mandela. 90. urodziny są jednocześnie 10. rocznicą zawarcia ślubu z Samorą Machel, wdową po byłym prezydencie Mozambiku. Nelson Rolihlahla Mandela jest niewątpliwie postacią niezwykłą. Był synem wodza plemienia Thembu. W wieku 7 lat zaczął jako pierwszy w rodzinie uczęszczać do szkoły. Ta droga zawiodła go na studia prawnicze. Już jako student walczył o prawa polityczne, społeczne i ekonomiczne dla czarnoskórej ludności RPA. W 1942 roku wstąpił do Afrykańskiego Kongresu Narodowego, a w 1950 zaczął nim kierować. Za jego czasów organizacja zdelegalizowana w 1960 roku prowadziła głównie działania sabotażowe. Za to też Mandela został aresztowany w 1962 roku i skazany na 5 lat więzienia. W 1964 roku wyrok zmieniono na dożywocie. Wyszedł z więzienia po 27 latach. 11 lutego 1990 roku pod wpływem kampanii ANC i nacisków międzynarodowych, zgodnie z decyzją prezydenta Frederica de Klerka, który umożliwił też legalizację ANC. W 1994 roku został pierwszym czarnoskórym prezydentem Republiki Południowej Afryki. Odejście od apartheidu dokonało się w tym kraju na drodze pokojowej, co przyniosło Mandeli ogromne uznanie na arenie międzynarodowej. W 1993 roku wraz z prezydentem de Klerkiem otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Dzieci obdarzyły go Orderem Uśmiechu. Został człowiekiem roku 1993. Ale dopiero 2 lipca 2008 roku prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush podpisał ustawę, zgodnie z którą Nelson Mandela oraz przywódcy ANC zostali skreśleni oficjalnie z listy terrorystów. Mówi Paryż RFI. Papież Benedykt XVI w 5. dniu swojej wizyty w Australii przyznał, że stosunki między poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi osiągnęły punkt krytyczny. Ojciec Święty spotkał się z delegacjami innych wyznań chrześcijańskich obecnych w Australii, prawosławia, protestantyzmu i kościoła anglikańskiego. Szczególny kryzys przeżywa obecnie kościół anglikański, gdzie doszło do poważnych kontrowersji na tle projektu umożliwienia kobietom objęcia funkcji biskupa. Australijski kościół anglikański niedawno wyniósł do rangi biskupa 2 kobiety mimo sprzeciwu mniejszości we własnym łonie. Benedykt XVI nie wdawał się w szczegóły obecnego kryzysu, podkreślił jednak konieczność szczerego dialogu, w tym również na tematy dotyczące doktryny. Chrześcijanie muszą pracować razem, by Kościół pozostał silny, aby ludzie mieli ochotę do niego przynależeć i odkryć niezmierzone skarby łaski, jakie w nim się znajdują, powiedział Ojciec Święty. W Australii do kościoła anglikańskiego należy 26% społeczeństwa. Liczba katolików w tym kraju jest nieco wyższa i stanowi 27%. Przybyło ich w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dzięki napływowi imigrantów. Benedykt XVI, kontynuując szlachetną tradycję tak bliską sercu Jana Pawła II, spotkał się jak zwykle również z przedstawicielami wyznań niechrześcijańskich, z muzułmanami, Żydami, buddystami, hinduistami. Podkreślił, że w świecie tak zagrożonym przemocą głos wszystkich ludzi kierujących się w życiu zasadami religii jest bodźcem dla narodów i społeczeństw do poszukiwania pokojowych rozwiązań konfliktów przy pełnym poszanowaniu godności ludzkiej. W czwartek, zwracając się do uczestników 23 Światowych Dni Młodzieży, Benedykt XVI wyraził się krytycznie o wpływie telewizji, internetu na ludzi i środowisko, potępił fałszywe idole materialistycznego społeczeństwa, przestrzegał przed czyhającymi na ludzi niebezpieczeństwami, takimi jak alkohol, narkotyki, przemoc oraz seksualna degradacja. Mówi Paryż RFI.
Niemcy postanowiły wziąć na siebie rolę mediatora w konflikcie abchazko-gruzińskim. W tym celu do Tbilisi udał się niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier. Zadanie przed nim nie najłatwiejsze, gdyż plan rozwiązania konfliktu między separatystami abchazkimi a władzami Gruzji, jaki przywiózł ze sobą, już został ostro skrytykowany przez Abchazów, a i Gruzini odnoszą się do niego z wielką rezerwą. Steinmeier chce, aby między stroną abchazką, Gruzją i Rosją zapanowała atmosfera zaufania. Jak się wydaje, jest to misja niemożliwa do spełnienia, wiedząc o tym, że Moskwie zależy na podsycaniu konfliktu, stąd jej poparcie wobec separatystów abchazkich. Napięcia w tym rejonie świata leżą bowiem w interesie Kremla, który stosuje w swojej polityce zagranicznej rzymską zasadę dziel i rządź, uważając tę część świata za swoją tradycyjną strefę wpływów i patrząc z wielką niechęcią na proamerykańskie nastawienie Gruzji oraz jej chęć wstąpienia do NATO. Stąd także poparcie wobec separatystów z południowej Osetii. Plan Steinmeiera, który ujawnił niemiecki tygodnik Der Spiegel, przewiduje trzy etapy. Najpierw całkowite zawieszenie broni i zaprzestanie stosowania siły. Następnie powrót 250 000 uchodźców gruzińskich do Abchazji. Wreszcie szczegółowy plan odbudowy Abchazji i określenie statusu prowincji. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow z oczywistych powodów uznał ten plan za nierealny. Jego zdaniem powrót w obecnej sytuacji uchodźców byłby poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Abchazów. Ławrow domaga się przede wszystkim podpisania przez Gruzinów porozumienia, w którym zadeklarowaliby rezygnację z użycia siły. Tbilisi stanowczo odrzuca taką możliwość, wysuwając pod adresem Rosji zastrzeżenia co do jej zaangażowania się w konflikt po stronie abchaskiej. Gruzini twierdzą, że Rosjanie są zbyt stronniczy, aby brać udział w siłach pokojowych. Rosja musi jasno określić, jaką rolę chce spełniać w przyszłości w tym rejonie.
Mówi Pary Szerefi minister spraw zagranicznych Iranu. Manushah Motaki spodziewa się dobrych rezultatów zaplanowanych na jutro rozmów z Unią Europejską dotyczących irańskiego programu atomowego. W rozmowach w Genewie oprócz przedstawicieli Unii i Iranu, szefa unijnej dyplomacji Javiera Solany i głównego irańskiego negocjatora do spraw nuklearnych Saida Jaliliego będzie uczestniczył również amerykański podsekretarz stanu do spraw politycznych William Burns. Motaki na konferencji prasowej w Ankarze uznał, że zarówno proces negocjacyjny, jak i udział amerykańskiego dyplomaty dobrze wróży sobotnim rozmowom. Szef irańskiej dyplomacji dodał, że możliwe będą negocjacje z USA na temat powołania w Teheranie sekcji interesów amerykańskich, a także utworzenia połączenia lotniczego między obu krajami. Iran i USA nie utrzymują bezpośrednich kontaktów dyplomatycznych od 1979 roku, a więc od czasów irańskiej rewolucji islamskiej i uwięzienia zakładników w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Administracja prezydenta Busha utrzymuje politykę zawieszenia wszelkich kontaktów dyplomatycznych z Iranem. Interesy USA w Iranie reprezentuje ambasada Szwajcarii. Wyjątkiem były amerykańsko-irańskie kontakty niższego szczebla dotyczące bezpieczeństwa w Iraku. Natomiast udział Barnesa w sobotnim spotkaniu Iran-Unia Europejska stanowi poważną zmianę dotychczasowej polityki Waszyngtonu, choć Amerykanie zapowiedzieli, że Barnes będzie się jedynie przysłuchiwał rozmowom Solany z Jalilim. Zdaniem obserwatorów dyskutowane będą propozycje mocarstw przekazane przed miesiącem stronie irańskiej przez Solanę. Międzynarodowe propozycje zostały opracowane przez 6 państw, 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa, przez Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny, Francję i Wielką Brytanię oraz Niemcy. Zawierają pakiet zachęt gospodarczych, które mają skłonić Teheran do rezygnacji z ambicji nuklearnych.
We Francji żyje w nędzy niemal 8 milionów obywateli, co stanowi ponad 13% społeczeństwa. Takie dane przynosi badanie Instytutu Statystycznego INSEE, które potwierdza, że liczba osób żyjących w biedzie utrzymuje się na poziomie z 2002 roku, chociaż w poprzednich latach zanotowano tendencje zniżkowe. Za próg nędzy przyjęto dochód w wysokości 800 euro miesięcznie w porównaniu do średniej, która wynosi 1470 euro miesięcznie, 17 600 rocznie. Wśród osób najuboższych 1/3 stanowią rodziny, w których matka samotnie wychowuje dzieci. Najwyższy odsetek ludzi żyjących w ubóstwie zaobserwowano w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Nie uwzględniono w tych danych aglomeracji paryskiej. Jednocześnie badania INSEE potwierdza wzrost o niecałe 2% klasy średniej, której zarobki kształtują się na poziomie ponad 20 600 euro rocznie. 10% Francuzów zarabia ponad 33 tysiące euro rocznie, co daje sumę nieco więcej niż 2700 euro miesięcznie, a więc 3,5 raza więcej niż wynosi pułap nędzy, która w najmniejszym stopniu dotyka bezdzietne pary, stanowiące tylko 6% Francuzów cierpiących biedę. Młodzi ludzie poniżej 25 roku życia, czytamy w badaniach opublikowanych przez INSEE, zarabiają znacząco mniej niż reszta populacji, 18 tysięcy euro w porównaniu do 21 600 średniej dla Francuzów, którzy przekroczyli już ten wiek. Taki stan rzeczy związany jest z trudnościami ze znalezieniem pracy lub z niskimi płacami na początku kariery zawodowej. Stosunkowo wysoki jest poziom emerytur w przypadku osób kończących pracę. Jest on wprawdzie niższy od tego w przypadku ludzi wciąż aktywnych zawodowo, ale wynosi ponad 21 tysięcy euro rocznie.
Mówi Paryż RFI. Francuski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Atomowego, ASN, poinformował o niewielkim wycieku zawierającej uran cieczy w pobliżu fabryki produkującej paliwo atomowe w mieście Romans-sur-Isère w południowo-wschodniej Francji. Do wycieku doszło pod ziemią, przyczyną było uszkodzenie rury. Z pierwszych oględzin wynika, że rura przeciekała od dawna. Ile uranu wyciekło, ustali specjalna komisja. Pierwsze analizy wykazały, że wyciek nie spowodował zatrucia środowiska naturalnego, ale pewności w tej sprawie brak. To drugi wyciek substancji promieniotwórczych we Francji w ciągu ostatnich kilkunastu dni. 7 lipca Areva poinformował, że w elektrowni atomowej Tricastin na południu kraju doszło do przypadkowego wycieku 30 metrów sześciennych wody zawierającej uran. Ekolodzy protestują, tym bardziej, że 3 lipca prezydent Sarkozy oświadczył, że Francja zbuduje drugą elektrownię najnowszej generacji. Minister do spraw ekologii Jean-Louis Borloo oświadczył, że wszystkie elektrownie atomowe we Francji, fabryki paliwa oraz atomowe śmietniska będą gruntownie sprawdzone. Mówi Paryż RFI, łączymy się z Awinionem. Oto kolejna korespondencja ze słynnego festiwalu teatralnego Agnieszki Kumor.
Boska Komedia gości w tym roku w Awinionie pod różnymi postaciami. Artysta stowarzyszony festiwalu, Romeo Castellucci, dał na dziedzińcu honorowym Pałacu Papieży osobistą wersję piekła, swobodnie inspirowaną tematem wiecznego cierpienia, przejętą od Dantego. W jednym z pawilonów parku wystawowego Chateau Blanc pod Awinionem gości Czyściec, a w kościele Celestynów oglądać można instalację Raj, która jest propozycją teatralnej podróży w świat paradoksu, świat bez wcielenia. Na dziedzińcu honorowym za kilka dni czytane będą fragmenty Boskiej Komedii, gdzie widownia zakosztuje wreszcie oryginału. Albowiem kolejny spektakl, Purgatorio Pop Opera, autorstwa Emio Greco i Petera C. Schultena, bardzo swobodnie traktuje to arcydzieło. Emio Greco jest włoskim tancerzem i choreografem, pracuje od kilku lat w Amsterdamie, gdzie wraz z holenderskim choreografem Peterem C. Schultenem założył kompanię Emio Greco PC. W czerwcu 2006 roku na festiwalu tańca w Montpellier Greco i Schulten pokazali Hell, swoją wersję piekła. Dziś czas na część drugą, rozpisaną na dyptyk pop opera i Invisione. W Awinionie zobaczyliśmy część pierwszą dyptyku z pop opery mającą jedynie tytuł. Ideą przewodnią spektaklu jest współbrzmienie w sensie dosłownym i w przenośni tancerzy, ruchu scenicznego i muzyki gitarowej, którą skomponował Michael Gordon. Muzyka ma być niejako czyśćcem, który przechodzą ciała tancerzy w drodze do raju. Jego obietnicą są partie śpiewane z oratorium Bacha. Są to raczej cytaty śpiewne w wykonaniu Michaeli Reiner, bardzo piękne, pozostające w kontrapunkcie do działań zmęczonych, spracowanych ciał. Podczas jednak, gdy z choreografii Greco bije fantastyczna energia i powiedziałabym akceptacja sytuacji czyśćca, o tyle paralele z grą na gitarach tancerze przeistaczają się w muzyków wokół gitar i z gitarami całkowicie umyka widzom znudzonym nieco zbyt intelektualnymi dociekaniami twórców. Inteligentną, ale ludzką i żywą produkcję znalazłam natomiast w Teatrze de Lul. Kompania pod znaczącą nazwą Viva la Comedia daje tam codziennie w ramach festiwalu OFF sen nocy letniej Szekspira w nieoczekiwanej i nieoczekiwanie sprawdzającej się wersji Commedia dell'arte reżyseria Anthony Manier. Tak radosnego spektaklu, błyskotliwego w mistrzowskim i wyważonym wykonaniu dawno nie widziałam. Artyści Viva la Comedia mogą z dumą nosić prestiżowy tytuł aktorów Commedia dell'arte. Dowodzą zarazem, że Niagara fantastycznego humoru więcej czasem znaczy niż długi dyskurs. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Prasa paryska podziela emocje świata sportowego i dużo miejsca oddaje kolejnej aferze dopingowej, która dotknęła wielką pętlę. Libération poświęca jej swoją czołówkę i artykuł redakcyjny zatytułowany Cyrk. Laurent Geoffrin nie przebiera w słowach, zaczynając: kolarstwo jako sport umarło. Nadal jest wprawdzie widowiskiem na wzór kury z obciętą głową, ale jeszcze biegającej po podwórku. Pozytywna kontrola Ricardo Rico była przysłowiowym gwoździem do trumny Tour de France. Młoda nadzieja kolarstwa okazała się być po prostu nieco sprytniejszym od innych oszustem. Komentatorzy sportowi próbują jeszcze ratować ten sport, podkreślając, że nie ma dziedziny bardziej kontrolowanej niż kolarstwo. co pozwala wierzyć, że prawdziwi sportowcy będą jednak górą. No i zainteresowanie publiczności wyścigiem nadal jest ogromne. Najgorsze jest jednak to, że od 10 lat regularnie okazuje się, że do środków dopingujących uciekają się ci najlepsi, czasem nawet zwycięzcy. Każdy nadspodziewanie dobry wynik zaczyna budzić wątpliwości, każda żółta koszulka każe spodziewać się najgorszego. Ale ponieważ nie można kolarzom zakazać kolarstwa, a fanom wielkich przeżyć, pozostaje zakrzyknąć: Tour de France nie żyje, niech żyje cyrk na kółkach, kończy Laurent Geoffrin w Libération. Temu samemu tematowi poświęcony jest wstępniak La Croix, niektórzy, jak na przykład wysłannik gazety Jean-Marie Safra, dziwili się nadzwyczajnym osiągnięciom Ricardo Rico i nawet ośmielili się te swe zdziwienia i wątpliwości przenieść na papier. Samo przewinienie jest ogromne, a dochodzi do tego tłumaczenie o dziecinnej wręcz naiwności. Jak to się dzieje, że tym drobnym oszustom wydaje się, że nabiorą inspektorów, pyta Dominique Gerbeau w La Croix. Swym nieodpowiedzialnym zachowaniem plamią wszystko dookoła. Czy nie zdają sobie sprawy ze zła, jakie wyrządzają? Przede wszystkim samym sobie, własnym ciałom, sportowi, który uprawiają, innym zawodnikom, którzy przestają akceptować zachowania tych czarnych owiec, organizatorom wielkiej pętli i wszystkim widzom, którzy czują się oszukani zaraz po tym, jak gorąco oklaskiwali zwycięzcom. Nie mówiąc już o młodzieży, o młodych sportowcach, którzy od 13 roku życia zaczynają nerwowo się rozglądać w poszukiwaniu środków pomagających wygrać zawody amatorskie. Wobec tego można się przynajmniej radować na myśl o tym, że organizatorzy Tour de France nie usiłują ukryć oszustw i być może wygrają walkę z dopingiem. Walka będzie z pewnością długa, ale może lekarze i zawodnicy z czasem zdadzą sobie sprawę, że cena, jaką być może, prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić, jest zbyt wysoka, że gra nie warta jest świeczki, zwłaszcza jeśli kary będą jeszcze surowsze, jeśli nieuczciwy kolarz zostanie na całe życie pozbawiony prawa do startu w zawodach. A jeśli Tour de France jest wyścigiem zbyt męczącym, zbyt długim, zbyt szybkim, to go skróćmy, ułatwijmy, spowolnijmy. Nie stanie się przez to mniej pasjonujący, kończy Dominique Gerbeau w La Croix. Le Figaro na pierwszej stronie zamieszcza zdjęcie Benedykta XVI z podpisem „Papież nawołuje do ratowania planety”, a wewnątrz numeru mamy artykuł poświęcony wczorajszym obchodom 90. rocznicy zamordowania ostatniego cara Rosji, Mikołaja II. Na zdjęciu z procesji, jaka miała miejsce wczoraj, widnieją nieprzebrane tłumy. Oj, marzy się Rosjanom monarchia. Cara ojca kochali, nawet jeśli on ich nieco mniej, a demokracja taka trudna. Ale artykuł nierozważaniom na temat trudów demokracji jest poświęcony. Fabrice Nodel-Anglois przypomina historię Romanowów, historię ich zamordowania przez bolszewików i kult, jakim carska rodzina cieszy się w Rosji. Na miejscu, gdzie zostały spalone i pogrzebane ich ciała, stanęło wiele drewnianych kapliczek. Władze rosyjskie jeszcze nie zrehabilitowały Romanowów, przez władze bolszewickie uznanych za wrogów ludu, ale nadzieje w narodzie nie gasną. Liczni święci przepowiedzieli, że Rosja jeszcze będzie monarchią, wystarczy tylko trochę poczekać. I jeszcze dwa słowa na temat artykułu poświęconego Rosji współczesnej. Miedwiediew zaostrza ton w stosunku do Zachodu, czytamy w Libération. Chociaż Miedwiediew uśmiecha się częściej niż Putin, to jednak jego polityka w niczym od tamtej się nie różni, o czym świadczy choćby ostatnie weto w sprawie nałożenia sankcji na Zimbabwe. Skrytykować Mugabe, no to ostatecznie jeszcze można zrobić, deklaracja podpisana po szczycie G8. Ale żeby zaraz sankcje? Przyznać trzeba, że ze strony Rosji byłoby to pewnym nietaktem, biorąc pod uwagę, jakże mało przejrzyste jej własne wybory prezydenckie. Za to Rosja może ze spokojem krytykować projekty instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach, no i oczywiście podsycać swą niechęć do Stanów Zjednoczonych.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kompania chińskich wojsk inżynieryjnych w sile 172 osób przybyła do Sudanu, aby dołączyć do wspólnych sił pokojowych ONZ-u i Unii Afrykańskiej pełniących służbę w Darfurze. Pisze o tym francuski dziennik Le Monde, który szybko policzył, że tym samym w 8-tysięcznym kontyngencie znajduje się 300 wojskowych z Armii Chin Ludowych. Ale chodzi nie tylko o wojsko, lecz także o politykę. W sumie w Darfurze przewidziano obecność znacznie większego kontyngentu wojskowego, 26 tysięcy żołnierzy. Aktywność wojskowa Chińczyków idzie w parze z ożywioną działalnością dyplomatyczną, która jeszcze bardziej się nasiliła po tym, jak prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Luis Moreno Campo zażądał wydania międzynarodowego nakazu aresztowania prezydenta Sudanu Omara al-Bashira, oskarżonego o ludobójstwo w Darfurze. Podobnie jak państwa afrykańskie i kraje świata arabskiego, także i Chiny patrzą złym okiem na decyzję Trybunału i podjęte przez niego kroki wobec prezydenta Sudanu. Według Pekinu taka postawa może zniweczyć plany rozlokowania sił pokojowych w Darfurze, gdzie w wyniku trwającego tam od 2003 roku konfliktu zginęły setki tysięcy ludzi. Według władz komunistycznych nie należy kierować, jak tu ujęto, chaotycznych i negatywnych sygnałów, a za takie Pekin uważa wysłanie listu gończego za prezydentem Sudanu. Według francuskiego dziennika nie ulega wątpliwości, że Chiny będą starały się użyć swoich wpływów, aby nakłonić Radę Bezpieczeństwa ONZ, by ta wpłynęła na zawieszenie wykonania decyzji Trybunału. Chartum z tego typu prośbą zwrócił się do Ligi Afrykańskiej, do Ligi Arabskiej, do Chin, ale także i do Rosji. Tymczasem prokurator Luis Moreno Ocampo broni w ONZ zasadności swojej decyzji, podkreślając, że robi to, co do niego należy, zaznaczając przy tym swoją niezależność jako przedstawiciela prawa. Przypomina także, że jako sędzia nie może brać pod uwagę żadnych okoliczności politycznych, ani też ulegać naciskom tego samego rodzaju. Prokuratora popiera sekretarz generalny ONZ, który twardo oświadczył, że nie można akceptować i przymykać oczu na bezkarność zbrodni w skali międzynarodowej. Ban Ki-moon dodaje przy tym, że w żadnym przypadku równowaga między wymiarem sprawiedliwości i pokojem nie może ulec zachwianiu w wyniku gróźb i nieprzyjaznych gestów ze strony tych, którzy chcą uniknąć kary.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Kobieta zmienną jest, kobieta puch marny, kobieta matka, babcia, córka, żona, kochanka. Ileż emocji, ileż ciepła. Kobieta wamp, kobieta wiedźma, la femme fatale. Chateaubriand, który ponoć się znał na kobietach, powiedział, że według Biblii kobieta była ostatnim dziełem, jakie stworzył Bóg. Stworzył ją w sobotę wieczór, widać po jego dziele, że był już zmęczony. Balzac dorzucał swoje 3 grosze, mówiąc, że jedynym przeznaczeniem i jedynym powodem do chwały dla kobiety jest podbicie przez nią serca mężczyzny. Już tych kilka powyższych zdań może pokazać, z jak skomplikowaną materią mamy do czynienia, a mowa jest o kobiecie w kontekście międzynarodowego kolokwium, jakie odbywa się w ten weekend w Pałacu Luksemburskim w Paryżu. Spotkanie poświęcone jest kobiecie w kontekście Unii dla Śródziemnomorza. O szczegółach mówi przedstawicielka organizatorów kolokwium w siedzibie francuskiego Senatu, Candice Setara.
Le projet d'Union pour la Méditerranée est un projet très technique.
Projekt stworzenia Unii dla Śródziemnomorza jest projektem bardzo technicznym, przede wszystkim związanym ze sprawami gospodarczymi. Nam chodziło o to, aby popatrzeć na to z perspektywy roli kobiety. Dlatego zaprosiliśmy do udziału w spotkaniu kobiety z państw basenu Morza Śródziemnego, jak i z Europy Północnej. Będą rozmawiały także o problematyce ekonomicznej, ale również o innych sprawach, jak na przykład działalność stowarzyszeń. Będzie okazja, aby kobiety z Unii Europejskiej i z państw śródziemnomorskich nawiązały ze sobą kontakt, poznały się, aby powstały konkretne projekty, nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także kultury. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy kobiety stojące na czele przedsiębiorstw, stowarzyszeń, kobiety zajmujące się polityką, naukowców. To prawda, że rola kobiet na północy i na południu jest inna. Spotkanie to okazja, by zwalczyć stereotypy. Dlatego zaprosiliśmy szefową Izby Handlowej z Damaszku i panią senator z Jordanii.
Na spotkanie w Pałacu Luksemburskim można patrzeć z kilku perspektyw. Jedną z nich jest sprawa znaczenia, jakie prezydent Nicolas Sarkozy przywiązuje do swojego pomysłu Unii dla Śródziemnomorza. Idea ta nie wywołuje zachwytów w innych północnych czy środkowo-wschodnich rejonach Europy, gdzie postrzega się jako pomysł rozsadzający Unię Europejską od wewnątrz. Tymczasem Sarkozy obrabia go z każdej strony, także z punktu widzenia roli kobiety w społeczeństwie. I to jest kolejny aspekt spotkania w siedzibie Senatu. Pozycja kobiety w kulturach państw położonych w basenie Morza Śródziemnego. Kobieta i matka, jej znaczenie w społeczeństwie włoskim czy greckim. Z drugiej strony liczne stereotypy, jakie towarzyszą patrzeniu na pozycję kobiet w kręgu kultury arabskiej, z punktu widzenia europejskiego postrzeganej jako monolit, co jest podobnym błędem jak wrzucanie do jednego worka kultury francuskiej, niemieckiej, brytyjskiej, bo to przecież Europa Zachodnia. Powiedz to Francuzowi czy Anglikowi. To samo jest ze światem arabskim. Już nawet nie chodzi o ogromne różnice dzielące Saudyjczyków i Tunezyjczyków, ale nawet w rejonie Magrebu takie różnice są widoczne w języku, a także w odniesieniu do pozycji kobiety. Jedno, co jest wspólne, to szacunek, jakim cieszy się matka w tamtejszych społecznościach. Pułkownik Kaddafi otacza się kobietami. Strzegąca go jednostka specjalna utworzona z niewiast, świetnie wyszkolonych, bezwzględnych i zdecydowanych na wszystko. Kaddafi nie ufa mężczyznom, ma zaufanie do kobiet. W Maroku, jak chce się załatwić jakąś sprawę urzędową, to wysyła się do kobietę do urzędu. Mężczyznę petenta odeślą z kwitkiem. Kobieta załatwi wszystko. To jeden przykład rzeczywistości wymykającej się stereotypom.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
29 miesięcy trwał okres narzeczeństwa, naznaczony wątpliwościami, sporami ekonomicznymi i politycznymi, odwołaniami do sądów. Wreszcie 16 lipca tego roku akcjonariusze koncernów Gaz de France, czyli GDF i Suez, zgodnie uchwalili połączenie obu gigantów w jedną całość, której wartość giełdowa wynosi 90 miliardów euro, a roczny obrót 60 do 70 miliardów. GDF Suez należeć będzie do czterech największych koncernów energetycznych na świecie, obok niemieckiego E.ON, rosyjskiego Gazpromu i francuskiego EDF. Przygotowania ciągnęły się w nieskończoność, ich wynik wcale nie był pewny, ale nie zaszkodziło to nowej strukturze. Przeciwnie, akcje obu spółek zyskały w tym czasie 65% wartości, a restrukturacja jest tak dokładnie opracowana, że GDF Suez gotów jest od pierwszego dnia do sprawnego działania na rynku i zmierzenia się z podobnymi wielkością konkurentami. To małżeństwo dopełnia też trójcy, która gwarantuje Francji pierwszorzędną pozycję w energetyce klasycznej, obok Totalu w sektorze naftowym i EDF w elektroenergetycznym, GDF Suez zajmuje analogiczną pozycję w gazownictwie. A do tego dochodzi jeszcze Areva w sektorze energii nuklearnej. Dodajmy, że GDF Suez jest światowym liderem w dziedzinie gazu skroplonego, czyli w sektorze, któremu wszyscy przepowiadają gwałtowny rozwój, i największym w Europie nabywcą gazu ziemnego, co zapewnia mu uprzywilejowaną pozycję w negocjacjach cenowych. GDF to w zaraniu francuski monopol gazowniczy, który został częściowo sprywatyzowany, by dostosować się do wolnego rynku europejskiego. Małżeństwo z Suezem, koncernem prywatnym, wymagało drugiej ustawy prywatyzacyjnej. Udział Skarbu Państwa, dotąd większościowy, zredukowany został do 35,6%. Suez to historyczna spółka założona 150 lat temu przez Ferdynanda de Lesseps w celu budowy i eksploatacji kanału Suezkiego. Obecnie kanał Suezki jest tylko prestiżowym wspomnieniem, a Suez potentatem nie tylko w gazownictwie, ale przede wszystkim w gospodarce wodnej, komunalnej i ochronie środowiska. Jednak warunkiem małżeństwa Suezu z GDF było wyzbycie się przez obie spółki niektórych aktywów, aby uniknąć pozycji monopolistycznej. Równocześnie postanowiono usamodzielnić filię Suezowią, wielkiego potentata w dziedzinie oczyszczalni i ochrony środowiska, przy czym koncern macierzysty zachowuje 35% pakiet akcji. Tak więc nowy koncern GDF Suez skupia się na imporcie i dystrybucji gazu oraz usługach dla energetyki, ale ma także poważne ambicje w przemyśle nuklearnym. W sumie zamierza inwestować w rozwój 10 miliardów euro rocznie. Wśród wielkich projektów kombinat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, łączący centrale nuklearne, zakłady odsalania wody morskiej oraz produkcję elektryczności.
RFI, la radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Pierwsza połowa 2008 roku dla francuskiego filmu usłana była samymi sukcesami. Był historyczny triumf Jeszcze dalej niż północ, Dani Buna, który zgromadził na swym koncie blisko 20 milionów widzów. Były trzy Oscary, Złota Palma Cannes dla Entre les Murs, Laurenta Canteta, a także świetne wyniki kasowe trzech komedii, w tym Asterixa na Olimpiadzie. Potwierdziła się także zdecydowana preferencja francuskich widzów dla filmów Made in France, które miały większą publiczność niż wysokobudżetowe obrazy amerykańskie. Z zaskoczeniem odnotowano poza tym powrót ludzi starszych do sal kinowych oraz zmianę przyzwyczajeń publiczności coraz chętniej korzystającej z kina w lecie. W tej sytuacji bardzo dziwi tego lata brak nowych francuskich filmów na ekranach. Lipiec i sierpień zdominowane będą przez blockbustery z USA. Bardzo oczekiwany nowy film rysunkowy studia Disney Pixar, Wall i trzeci odcinek Mumii i Incredible Hulk. Trzeba będzie poczekać aż do 20 sierpnia, by obejrzeć pierwszą znaczącą produkcję francuską Babylon AD Mathieu Kassovitza. 17 września Agnès Jaoui zaprezentuje nowy film w swojej reżyserii Parle-moi de la pluie, a tydzień później francuscy widzowie zobaczą dwóch swych ulubionych aktorów, Gérarda Jugnot i Kada Merada, w filmie Faubourg 36. Film o nauczycielu gimnazjalnym i jego uczniach, który triumfował na tegorocznym festiwalu w Cannes, zdobywając jego główną nagrodę, zaplanowany został na koniec września. Jeżeli wierzyć zapowiedziom, z punktu widzenia kinomanów ciekawiej jednak niż rok 2008 prezentować się będzie rok 2009. Handlowcy spodziewają się bowiem wzrostu liczby sprzedawanych ekranów najnowszej generacji i DVD Blu-ray gwarantujących lepszy obraz. Wszędzie we Francji multipleksy dokonają historycznego zwrotu w kierunku kina cyfrowego i 3D. Przed Bożym Narodzeniem w nową aparaturę wyposażonych powinno być co najmniej 400 sal. Widzowie przyzwyczajać się będą do zakładania w kinie okularów pozwalających widzieć niektóre filmy w trzech wymiarach. Doświadczenie to na razie w warunkach domowych jest nieosiągalne. Sądzi się więc, że przyciągnie to do kina ludzi młodych między 15 a 24 rokiem życia, którzy do tej pory pasjonowali się głównie grami wideo konsumowanymi w zaciszu własnego pokoju. Do takiej formy oglądania przystosowanych będzie szereg filmów przewidzianych na początek 2009 roku. Film o Coco Chanel z Audrey Tautou w roli głównej, Le Petit Nicolas z Valérie Le Mercier i Kadem Meradem, Home Jana Artusa Bertranda oraz OSS 117 i Rio nie odpowiada z Jeanem Dujardin. Od kilku dni na ekranach francuskich kin jest już film amerykańskiego reżysera Erwiga Breviga, Podróż do środka ziemi według słynnej powieści Jules Verna. Jest to film 3D, przeznaczony głównie dla dzieci, dający oglądającemu złudzenie głębokości i narażający go nawet na lekki zawrót głowy. Niektóre jego sceny wywołują emocje podobne do tych, jakie wzbudzały pierwsze filmy braci Lumière. Wtedy widzowie bali się, że pociąg sfilmowany przez pionierów kina zjedzie prosto na nich z ekranu. Teraz podobny strach budzą trójwymiarowe dinozaury Brewika. Moda na tę formę kina ogromnie się rozpowszechnia. W Stanach Zjednoczonych interesują się nią wszystkie studia filmowe z Disneyem, DreamWorksem i Foxem na czele. W przygotowaniu jest 20 takich obrazów, głównie rysunkowych. W przypadku filmów fabularnych operacja jest bardziej skomplikowana. James Cameron realizuje co prawda zaplanowanego Awatara, ale Peter Jackson musiał zrezygnować z King Konga w trzech wymiarach, ponieważ jego produkcja uznana została za zbyt kosztowną. George Lucas zapowiedział, że podejmie wyzwanie realizacji Gwiezdnych Wojen w trzech wymiarach tylko wtedy, kiedy liczba kin wyposażonych w aparaturę potrzebną do wyświetlania tego rodzaju obrazów będzie wystarczająca.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Nastało imperium mamony. Pieniądz był onegdaj przynajmniej potencjalnie narzędziem wyzwolenia, emancypacji, awansu. Dzisiaj staje się celem samym w sobie, jedyną wartością, jedynym kryterium oceny. Dante Alighieri, który znał się na piekle, pisał, że ci, którzy sądzą, iż pieniądz wszystko może, zdolni są zrobić wszystko, by go mieć. Trudno zaś o lepszą receptę na to, jak świat przemienić w piekło. Pieniądz był we Francji tradycyjnie czymś wstydliwym. Nikt się do niego nie przyznawał, chowano go w materacu lub za zasłoną hipokryzji. Jeszcze generał de Gaulle radykalnie mu nie ufał. A gdzie to byliście, panowie, za okupacji? Pytał podchwytliwie biznesmenów i trąbił z ambony, że polityki nie robi się na giełdzie ani dla giełdy. Jego następcy trochę odpuścili, ale dopiero Sarkozy ośmielił się dokonać rewolucji, czyli pełnej rehabilitacji pieniądza. Pływa jachtami miliarderów, obnosi się z Rolexem za 50 tysięcy euro. Wzbogacajcie się, nawołuje Francuzów jak drzewi Gizo, premier za monarchii lipcowej. Nie wszyscy usłyszeli, a ściślej rzecz biorąc, usłyszała tylko garstka. Parę procent tych, którzy widać myją uszy, albo bliżej są ambony i mają cynk z pierwszej ręki. Spierając się z Marksem, który w Kapitale widział instrument ekonomicznej rewolucji w służbie bogaczy, teoretycy liberalizmu starali się dowieść, iż w miarę przybywania bogactw bogacą się wszyscy tyle, że nierówno. Innymi słowy, gdy rośnie torcik, nawet najmniejsze porcje torcika rosną proporcjonalnie, czyli lepsza nierówność z korzyścią dla każdego niż dzielenie nędzy porówno. Było to prawdziwe do czasu, aż kapitalizm oszalał, czyli przedsiębiorcę, pozytywnego bohatera rewolucji przemysłowej, głównego aktora postępu technicznego, gracza na giełdzie innowacji i ryzyka, zastąpił spekulant w służbie akcjonariuszy, czyli graczy na giełdzie najszybszego i maksymalnego zysku przy najmniejszym ryzyku. Pieniądz dobry sługa, lecz zły pan, pisał Alexandre Dumas. Pieniądz pan to tytuł sążnistego numeru periodyka Medium pod redakcją Régis Debray, w którym na 500 stronach dziesiątki filozofów, naukowców czy publicystów, żywych lub martwych, poddają szmal intelektualnej obróbce. Zacytujmy jeno Paula Soriano, speca od nowych technologii, który parafrazuje sławny cytat o wojnie, stwierdzając, iż finanse stały się czymś o wiele zbyt ważnym, aby je powierzyć samym finansjerom. Biblia apostołów niewidzialnej ręki rynku zwietrzała po 2-3 dekadach. Statystyki zadają brutalnie kłam teoriom o zrównoważonych korzyściach ze wzrostu ogólnego bogactwa. Bogacze się bogacą, biedni biednieją. Nierówności rosną, kontrasty jaskrawieją aż do bólu. Jeszcze 20-30 lat temu robotnicy zarabiali 20 razy mniej niż kadry kierownicze. Dzisiaj rozpiętość między dołem a górą mierzy się w skali 1-300 lub 400. Niby drobiazg, jedno zero z okładem, lecz zmiana paradygmatu. Nierówności w skali 1-20 odpowiadają z grubsza nierównościom naturalnym w sensie antropologicznym. Są zdolniejsi i mniej zdolni, ambitni i leniwi, manualnie uzdolnieni i umysłowo uzbrojeni w kierunku innowacji i inicjatywy. Nierówności w skali 1-300 lub 400 to jednak czysta abstrakcja i dynamit rozsadzający każdą społeczność. Przez styks na drugą stronę nie płyniemy odtąd tym samym promem. Parę procent płynie pierwszą klasą, reszta zbitą z fałszywych obietnic tratwą, która zatonie w pół drogi. 5% Francuzów zgarnia dziś 3/4 zysków, a 1% blisko połowę giełdowych akcji. W ostatnich 8 latach dochody tego 1% wzrosły niemal dwukrotnie, zaś 99% pozostałych o 5% do 6%. Tak naprawdę zresztą spadły, jeśli uwzględnić inflację oraz kryzys na rynku energii i nieruchomości. Są nierówności naturalne, które da się zdyskontować lub zharmonizować w ramach społeczeństwa opartego na hierarchii zasług i talentów. Nierówności 1 do 400 są, jak mówiłem, abstrakcją rozsadzającą każdą społeczną tkankę. Robotnik nie płynie odtąd jedną łodzią z dyrektorem, urzędnik z prezesem, profesor uniwersytetu z biznesmenem, naukowiec ze spekulantem. Świat pęka w szwach i to akurat w momencie, gdy jedynym dla niej ratunkiem wydaje się zszycie go po linii wspólnego dla wszystkich interesu, ani trochę tożsamy, jak się okazuje, ze ściegiem, jaki dzierga niewidzialna ręka rynku. Jestem więc czarnym pesymistą, chyba że się w porę obudzicie. Każda pięć ziemi wyrwana władzy pieniądza to szansa ocalenia.
La Radio du Monde.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś wydarzenia ostatnich dni komentować wraz ze mną będą panowie Janusz Rolicki i Rafał Ziemkiewicz. Rozpoczynamy od tego, że Komisja Europejska dała Polsce więcej czasu na uratowanie stoczni w Gdyni i Szczecinie. Dotychczasowe programy restrukturyzacyjne, no tak nie ma co ukrywać, pisane trochę w ostatniej chwili, pewnie na kolanie, zostały przez Brukselę odrzucone i na ich poprawę rząd ma czas do 12 września, tak oficjalnie poinformowała Komisja Europejska. Resort Skarbu czeka na informacje od inwestorów zagranicznych, mówi, że dużo jest takich listów intencyjnych, no ale czy uda się coś z tymi stoczniami zrobić, czy nie? Rafał Ziemkiewicz.
Ja mam wrażenie, że to jest zawsze zaskoczenie dla naszych polityków, kiedy się nabijają na zupełnie inny system funkcjonowania. Ta biurokracja europejska funkcjonuje zupełnie inaczej. I ludzie, którzy są przyzwyczajeni, że no zawsze się uda, bo u nas to jest takie, no zawsze się jakoś załatwi. Nie tak, to owak, do wójta nie pójdziemy, tu się naciągnie, tu się pochachmęci, tu się kreatywnej księgowości użyje. To nie znaczy, że w Europie tak się nie robi, ale tam trzeba innej kreatywnej księgowości używać. I nam po prostu tutaj bardzo brakuje ludzi, którzy by się w tym potrafili orientować. Ja nie jestem w stanie ocenić tego, czy nasz resort skarbu jest w stanie przedstawić taki dokument, który we wrześniu zostanie przez Komisję Europejską zaakceptowany, bo to w każdym razie wiadomo, że nie możemy liczyć na to, że oni będą nas jakoś ulgowo traktować, bo nie są zainteresowani tym, żeby w Polsce stocznie były. Jeżeli ktoś liczy na to, że wzruszymy ich, prawda, historycznymi argumentami, no to już widać, że się przeliczył. Słabo widzę to, muszę powiedzieć.
A czy to znaczy, że Bruksela jest niechętnie nastawiona do tego, by te stocznie tu działały? No to nie brzmi dobrze, Janusz Rolicki.
No w jakimś sensie oczywiście tak, dlatego że wiadomo, że Bruksela żąda, żeby praktycznie Polska miała tam limity produkcyjne, to znaczy określoną ilość statku produkowała, a w ogóle nie bardzo jest, tak szczerze mówiąc, rynek na te statki. Wiadomo, że polski przemysł stoczniowy powstał na zamówienie i potrzeby Związku Radzieckiego, który po prostu zamawiał tutaj statki, płacił słabo. Nawet były takie teorie, że właściwie trzeba by te stocznie zaorać, bo to po prostu jest zły interes. No ale do tego dołączyła się no ta legenda, co, po prostu to, że stocznie w gruncie rzeczy wywróciły PRL, więc stąd powinny są specjalnie traktowane i powinny być rzeczywiście jakoś dowartościowywane. To dowartościowanie polega na tym, że wpakowano tam już bardzo dużo pieniędzy, i 3 od 5 do 7 miliardów. I w tej chwili groźba zwracania tych pieniędzy jest całkiem realna. Te 2 miesiące nam dane, to właściwie można powiedzieć, to jest taka deska ratunku, ale czy ona jest skuteczna, mało nie sądzę. I boję się, że przyjdzie 12 września i będziemy w tym samym miejscu, bo po prostu nie widzę chętnych, którzy rzeczywiście by chcieli robić ten interes, pakując własne pieniądze.
Janusz Rolicki, Rafał Ziemkiewicz. Kolejny temat na dziś to temat, o którym już właściwie mówimy od dawna, ale znów powróciły ogromne emocje. Chodzi o prywatyzację szpitali w Polsce. Bardzo nerwowe obrady Sejmowej Komisji Zdrowia. Opozycja zarzuca koalicji obecnej, że no właśnie, że chce prywatyzować wszystkie szpitale. I to jest taka wiadomość, która ma, rozumiem, nas przestraszyć. Dlaczego tak boimy się prywatyzacji? Czy rzeczywiście do takiej prywatyzacji rząd zmierza? I no właśnie, co zrobić ze służbą zdrowia, bo może prywatyzacja jest jakimś kołem ratunkowym, bo przecież i tak Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za usługi w tego typu szpitalach, Janusz Rolicki.
Właśnie, my się boimy na prywatyzacji na skutek niedoinformowania, dlatego że po prostu prywatyzacja polega na tym, że my, klienci normalni, ubezpieczeni, nie płacimy i tak za korzystanie z tych szpitali. Wszystko jedno, czy ten szpital jest prywatny, czy państwowy. Jeśli on będzie prywatny, to istnieje szansa, że będzie lepszy, dlatego że będzie więcej sprzętu, będzie lepiej zarządzany.
Takie szpitale zresztą menadżment. Są w naszym kraju.
Są, ale są to głównie w tej chwili jeszcze ciągle szpitale samorządowe, bo na czym polega całe nieporozumienie, że Platforma chce, jak gdyby je sprywatyzować w sposób pośredni, to znaczy najpierw przekazać samorządom i stworzyć furtkę, że potem można było jako spółki prawa handlowego dalej sprzedawać. Cała niechęć nasza wynika po prostu z niedoinformowania społeczeństwa. To można to porównać z tym, co się działo przed referendum w Irlandii, że ludzie się Irlandczycy się przestraszyli traktatu lizbońskiego, nie bardzo wiedząc, o co chodzi.
A czy to znaczy, że tak naprawdę wszyscy politycy wiedzą, że trzeba sprywatyzować szpitale, żaden nie chce się pod tym po prostu podpisać, Rafał Ziemkiewicz?
Trochę w tym prawdy jest, z tym, że ja się nie zgadzam z moim rozmówcą. Ja myślę, że oczywiście jest taki element niedoinformowania i to jest przez polityków wygrywane, że się straszy słowem prywatyzacja, ale ten projekt, który Platforma przygotowała, jest co najmniej dziwny. Już sam tryb jego przygotowania jest więcej niż dziwny, bo była ustawa, jakby projekt ustawy, biały szczyt, konsultacje, rozumiem, to w ogóle zostały kompletnie zignorowane i w momencie teraz, kiedy ustawa już jest na pewnym stopniu prac, nagle jest 45 poprawek, które każdy widzi, że zostały napisane jedną ręką i podzielone między 45 posłów. Taki wybieg formalny, bezprecedensowy, że zostało to pozgłaszane jako poprawki poselskie i właściwie te poprawki ustawy zmieniły o 180 stopni. To jest zupełnie inna ustawa niż była na początku. I tam są rzeczy naprawdę dyskusyjne, bo ustawa zakłada przymus przekształcania wszystkich szpitali, które należą do samorządów, ale też w ogóle placówek medycznych, tam włącznie z punktami gryfiodawstwa, że muszą one być w ciągu roku obligatoryjnie przekształcone w spółki prawa handlowego albo zostaną postawione w stan upadłości. To po pierwsze jest niewykonalne. No najlepszym przykładem jest Warszawa, ponieważ wszystkie warszawskie szpitale, prawie wszystkie, nie sprawdzałem, ale większość jest na gruntach o nieuregulowanych regulowanej własności, bo cała Warszawa to jest kompletnie zabagniona pod tym względem. Nikt się tego nie odważa ruszać. W związku z czym za rok zostaną w stan upadłości. Jest bardzo niepokojący ten tryb wprowadzania nagłych takich poprawek, które boję się, że są takimi poprawkami typu lub czasopisma. I tak naprawdę chodzi tam rzeczywiście o jakieś brzydkie rzeczy.
Janusz Rolicki, Rafał Ziemkiewicz. Ostatni już temat na dziś. Piątkowy dziennik w artykule Wojna Polsko-Polska przedstawia, jak napisano, najważniejsze momenty konfliktu pomiędzy kancelarią Lecha Kaczyńskiego, czyli prezydenta, i otoczeniem Donalda Tuska, amerykański system antyrakietowy. No cóż, przykre z lektury tego, tych doniesień prasowych jest po pierwsze to, że no, relacje szefa dyplomacji i prezydenta są dalekie od idealnych, by tak rzec dość enigmatycznie. Jest to naprawdę przykra lektura, a po drugie przykre jest to, że tego typu informacje z poufnych, bądź co bądź bardzo ważnych rozmów wyciekają do prasy. Szkodzi to chyba wizerunkowi Polski, Rafał Ziemkiewicz.
No oczywiście, że szkodzi. No już sam fakt, że taka wojna panuje w tej ważnej sprawie, szkodzi bardzo, ponieważ ten przeciek stawia w złym świetle prezydenta, więc jestem przekonany, że on pochodzi z Platformy i to jest przykład, że już nasi politycy, ale chyba platformiani bardziej nawet, no po prostu rodzoną matkę by sprzedali, jeżeli jest okazja przywalić tutaj jakoś PiS-owi bardziej.
Ale zakłada pan, że to jest prawdziwe doniesienie?
Tak, to znaczy to jest prawdziwe. No to jak mówię, stawia w złym świetle prezydenta. Przede wszystkim już nawet pomijam to, że to jest jakiś właściwie prezydent się w jednoosobową komisję śledczą tutaj zabawia, przesłuchującą Radosława Sikorskiego, kto za nim stoi, kto mu kazał zrobić rzecz dla państwa szkodliwą, bo to głównie o to chodzi, prawda? Natomiast no, pokazuje to, że prezydent działa w otoczeniu ludzi kompletnie niekompetentnych, którzy nie byli w stanie mu wyjaśnić, co się dzieje z tym, jakie są relacje. On się troszkę porusza w pewnej próżni. Sam jestem winien, bo sobie takich pracowników dobrał. A na to się nakłada coś, co jest no, nic nowego właściwie od czasu wojny na górze. Trzecia Rzeczpospolita cały czas jest obszarem wojny między dwoma siłami takimi kulturowymi, które sobie nawzajem odmawiają prawa do istnienia, bo jedni są złodzieje, a drudzy są nacjonaliści, bo jedni są szaleni, oszołoma, a drudzy są komuniści i na żołdzie obcych mocarstw i po prostu to nie ma tu mowy o porozumieniu między Platformą a PiS-em, ponieważ oni sobie nawzajem odmawiają prawa. No, to nie jest normalna demokracja, to jest wojna.
No niestety bardzo to smutne i przykre. Janusz Rolicki.
No jest to powtórka tego, co przeżywaliśmy za prezydentury Lecha Wałęsy, to znaczy tej, jak pan powiedział, zresztą walki na górze. Problem polega w tym, że prezydent Kaczyński po prostu walczy, chce zwiększyć swoje kompetencje ponad to, co jest zapisane w Konstytucji. Konstytucja oczywiście jest trochę nieprecyzyjna w pewnym sensie, ale prezydent wyraźnie chce przeciągnąć zarządzanie go sprawami zagranicznymi i obronnymi na swoją stronę. No tu rząd staje dęba i stąd bierze się cały ten kociokwik, który trwa już od października, czyli od wyborów.
Ale ja zwracam uwagę, przepraszam, to jest błąd Konstytucji, bo również Leszek Miller z Aleksandrem Kwaśniewskim o to samo darli kody,
tak,
chociaż byli z jednej formacji.
Tylko, że to było na dużo mniejszą skalę.
No, tak,
w tej chwili jest to rzeczywiście spór no, taki horrendalny, który w gruncie rzeczy no, kompromituje Polskę. Sprawia, że mamy takie sytuacje w tym, że parlament ratyfikuje, tak jak na przykład ten traktat, a prezydent nie. To samo teraz z tą tarczą. Akurat muszę powiedzieć, że Sikorski należy do najbardziej kompetentnych ludzi do takich rozmów. Zna świetnie angielski, ma świetne stosunki w Stanach, już i rodzinne, i nierodzinne. I w związku z tym rzeczywiście stawianie go w ten sposób pod ścianą, pakowanie do specjalnej klatki w celu przesłuchania, to jest horrendum, które się w głowie nie mieści.
No przypomnijmy sobie, co się dzieje na przykład z aktami w USI, prawda? Co jest ten? No po prostu mamy tę sytuację. Dla prezydenta i w ogóle dla PiS-u ludzie Platformy to jest banda drani po prostu, którzy wyprzedają Polskę, którzy są w sojuszu z postkomunistami, którzy chcą restytuować Rywinland. Po prostu to są ludzie, których istnienie jest groźne dla Polski. Dla nich symetrycznie, dla Platformy, tak samo jest z PiS-em. To są szaleńcy opętani manią dyktatorską, którzy w ogóle jedni drudzy uważają, że ich historyczną misją jest zlikwidować. Ofiarą tego pada Polska, tarcza jest tego jednym z wielu przykładów.
Ja bym nie stawiał znaku równania między obiema stronami, dlatego że prezydent z PiS-em ma dużo większe zasługi w czynieniu, że tak powiem, tego wielkiego...
Bo dłużej rządzili.
Janusz Rolicki, Rafał Ziemkiewicz. No cóż, piękny jest ten świat polityki, nie tylko polskiej. Paweł Lekki również. Wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, i to pomału już zbliżamy się do końca naszej piątkowej audycji. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Zapraszamy oczywiście do wysłuchania naszej audycji jutro. I w imieniu całej redakcji życzę Państwu miłego wypoczynku weekendowego. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.